poznajcie Tomka. Tomek właśnie przekroczył 40. Ma rodzinę, pracę, już w miarę stabilne, w miarę spokojne życie. Ale Tomek ma też marzenie. Zdobyć Nanga Parbat zimą jako pierwszy człowiek w historii. W 2016 roku wyprzedza go Włoch Simone Moro. Teraz miejsce w wyścigu nie ma znaczenia. Tomek z tej wyprawy nie wróci. Tak jak 30 innych, którzy próbowali zdobyć Nangę przed nim. Himalaiści powtarzają, że chociaż wypadki są wkalkulowane we wspinaczkę, oni chodzą w góry po to, by żyć, a nie by umierać. Halina Krygier-Syrokomska jest pionierką. Jeszcze przed maturą wypuszcza się na górskie szlaki sama. Trudno dziś odtworzyć moment, w którym decyduje się na trudniejsze wyzwania, ale wkrótce zacznie nie tylko podróżować w góry z plecakiem jako piechur, ale także spróbuje je zdobywać w pionie. Jej pierwsze wejścia można datować na 1955 rok. Halina wyjeżdża w Tatry, kiedy może, spędza tam całe wakacje. Wspina się w coraz trudniejszych ścianach. Wchodzi w środowisko taternickie, łapie kontakt z rówieśnikami, zaczyna budować własną pozycję. To dlatego już w 60 roku, w wieku 22 lat, ma na koncie bardzo wymagające przejścia, między innymi klasyczną drogą na zamarłej turni. Przez pierwsze 3 sezony Halina wspina się z mężczyznami. Szybko jednak zaczyna rozumieć, że tylko dzięki zdobywaniu gór w kobiecych zespołach może zostać doceniona przez środowisko. Na zamarłą turnię wchodzi jako pierwsza w zespole kobiecym. Damskie wspinanie stanie się jej ideą fix. Jest grudzień 1981 roku. Polski himalaizm ma na koncie 2 najbardziej dotąd spektakularne sukcesy. Zdobycie Monteverestu przez Wandę Rutkiewicz w 1978 roku i zimowe wejście na ten sam szczyt przez Krzysztofa Wielickiego i Leszka Cichego 2 lata później. Janusz Kurczep od wielu miesięcy próbuje zorganizować międzynarodową wyprawę na K2, niezdobyty dotąd zimą drugi najwyższy szczyt świata. Równolegle o dołączeniu kobiecego zespołu myśli Wanda Rutkiewicz. Po okresie solidarnościowego karnawału przychodzi jednak kryzys. Środowisko alpinistyczne w dużej części angażujące się w działalność opozycyjną także odczuje skutki wprowadzenia stanu wojennego. Wielu spinaczy traci możliwość wyjazdu za granicę. Ci, którzy zachowują paszporty, nie wiedzą, czy mogą planować swoją przyszłość choćby na kilka tygodni do przodu. W końcu władze pozwalają na wyjazd, bo jego organizatorzy zebrali już większość pieniędzy, a przede wszystkim w sprawę zaangażowali się wspinacze z Meksyku. Wyprawa, w której mają wziąć udział Polacy oraz Meksykanie, została wpisana do oficjalnego kalendarza wydarzeń sportowych jeszcze przed stanem wojennym. Obok ekipy męskiej startuje także kobieca pod wodzą Wandy Rutkiewicz. Na K2 jadą same wielkie nazwiska kobiecej wspinaczki. Jedzie też Halina Krygier-Syrokomska. Najpierw zespół rusza na 10-dniowy objazd, podczas którego kompletuje sprzęt. Potem jedzie do Austrii, gdzie odwiedza Wandę Rutkiewicz, następnie kieruje się do Niemiec i Francji. Kiedy kobiety docierają pod K2, po drugiej stronie góry na lodowcu Savoia stoi już baza chłopców, czyli międzynarodowej wyprawy Janusza Kurczaba. Wśród wspinaczy są Jerzy Kukuczka i Wojciech Kurtyka, którzy co jakiś czas będą przychodzić do dziewczyn na herbatę, a w najbardziej dramatycznym momencie odegrają ważną rolę. Córka Haliny Krygier-Syrokomskiej wspomina ostatnie chwile przed wyprawą. Pamiętam, jakiś czas przed wyjazdem na K2 do naszego mieszkania przychodzi dziennikarka, żeby zrobić z mamą wywiad. Siedzę u mamy na kolanach i w pewnym momencie rozmówczyni zwraca się do mnie z pytaniem, czy ja też będę się kiedyś wspinać. Mama na to krzyczy, że nie, na pewno nie, a ja z jadowitym uśmieszkiem, jak napisała potem dziennikarka, zapieram się, będę się wspinać, żeby odpłacić się mamie. Halina przed wyjazdem mówiła, że będzie to jej ostatnia wyprawa. Nie przypuszczała, że od tych słów nie będzie odwołania. Któregoś z ciepłych sierpniowych dni 1982 roku Janusz Syrokomski dostaje wiadomość. Małą, pożółką już karteczkę do dziś nosi w portfelu. Islamabad, dnia 19 sierpnia 1982 roku. W oparciu o otrzymany dzisiaj raport Wandy Rutkiewicz informujemy, że w dniu 30 lipca bieżącego roku Halina Grygier-Syrokomska zmarła na udar mózgu. Raport Rutkiewicz wyślemy najbliższym kurierem. Jej ówczesna partnerka pamięta, że szły razem, miały siebie w zasięgu wzroku. Dochodzę do drugiego obozu zaraz za Austriakami, rozstawiam namiot, przygotowuję jedzenie, wspomina. Gdy dociera Halinka, spokojnie układamy się w śpiworach i jemy obiad. Po herbatce u Austriaków wracamy do naszego namiotu i gadamy. Chyba na chwilę zasypiam. Budzę się, patrzę na Halinę i przeszywa mnie zimno. Na początku działania ratownicze koordynowała przez telefon lekarka. W akcję włączyli się też Austriacy z obozu drugiego, którzy mieli przy sobie tlen. Nie wyczuli u Haliny pulsu, zaczęli ją reanimować, ale po kwadrancie bez skutecznej reanimacji przyszła pora na pogodzenie się z trudną prawdą. Snułyśmy też różne rozważania na temat przyczyny tak nagłej śmierci. Zdaniem wyprawowych lekarzy był to zator tętnicy mózgowej, powodujący zatrzymanie dopływu krwi do mózgu. Ani mąż, ani córka nie żywili do Haliny żalu o to, że miała górskie marzenia. Marianna Syrokomska nie pozostawia miejsca na wątpliwość. Nie mam do mamy pretensji, że zostawiła nas dla gór, mówi. Pasją Dobrosławy Miodowicz najpierw stają się książki górskie, a później same góry. Przypadkowo wypożycza z biblioteki książkę Wawrzyńca Żuławskiego, kompozytora, miłośnika gór, autora m.in. sławetnej trylogii tatrzańskiej. Dobrosława przywiązuje się do idei, którą Żuławski propaguje w swoich książkach, że przyjaciela nie opuszcza się nawet wtedy, jeśli jest już tylko bryłą lodu. Według Żuławskiego w górach nie ma miejsca na moralny relatywizm. Liczy się solidarność z partnerem, współpraca i w razie potrzeby niesienie pomocy. Stąd metafora bryły lodu. Górskiego partnera nie można zostawić w górach nawet wtedy, gdy nie ma już dla jego życia ratunku. Dobrosława mocno uwierzy w tę ideę. W 1986 roku okoliczności sprawią, że będzie musiała ją wypróbować w praktyce. Ci, którzy znali ją z gór, wspominają, że była silna, głównie pod względem psychicznym. Mrówka, jak na nią mówiono, choć rzeczywiście niska i drobna, miała niesamowite parcie i wielką odporność na trudne sytuacje. Nigdy łatwo nie rezygnowała, oprócz tego, zgodnie z przykazaniem Żuławskiego, potrafiła zadbać o innych. Po powrocie z udanej wyprawy na Broadpeak w 1983 roku, Anna Czerwińska i Krystyna Palmowska postanawiają zawalczyć o inny trudny szczyt. Oka 2. Szybko okazuje się, że jest okazja do zabrania się z wyprawą Szwajcarów. Swój akces zgłasza też Wanda Rutkiewicz, która poleca swoją nową partnerkę wspinaczkową, Dobrosławę Miodowicz-Wolf Vel Mrówkę. W połowie lat 80. Pakistan szerzej otwiera swoje granice. Władze przyznają pozwolenie na zdobywanie K2 praktycznie każdemu, kto zgłasza taką chęć. W sumie u podnóży góry jest wtedy w tym samym momencie 9 wypraw. Prawdziwy tłum. Wśród nich Dobrosława i inne Polki. Po latach będą wspominać, że Mrówka schodziła z podwierzchołkowych partii K2 w dramatycznych okolicznościach. Przy niej umierali ludzie, doświadczeni himalaiści. Ona im pomagała. Jej nie pomógł nikt. W pewnym momencie wspinacze z Austrii znajdują się w dramatycznej sytuacji. Dobrosława decyduje się im pomóc. Willi Bauer i Alfred Imitzer razem stają na szczycie. Podczas zejścia najpierw spotykają Alana, potem Mrówkę, jakieś 150 metrów od szczytu. Willi mówi jej, żeby zawróciła, bo jest za późno i nadchodzi załamanie pogody. Himalajstka jednak odmawia. Chwilę później przekona ją do tego sam Alan. Podczas zejścia panują ekstremalnie złe warunki. Wieje silny wiatr. Wspinacze nie mają żywności, wody i niczego do stopienia. Jej partnerzy zaczynają mieć objawy choroby wysokościowej. Himalajstka pomaga też przy torowaniu, wyciąga Bauera, kiedy ten zapada się w śniegu. Na dodatek okazuje się, że obóz trzeci został zmieciony przez wiatr. W końcu wspinacze znajdują serak, poniżej którego są poręczówki. Muszą uwalniać linę spod śniegu. Mrówka zaczyna mieć wtedy problemy z przyrządem zjazdowym. Lina, która musi przejść przez ósemkę z metalu, jest gruba, twarda i zamarznięta. Mrówka ma trudności z przeciągnięciem jej przez przyrząd, zwłaszcza, że nie domagają zmarznięte na kość, ukryte w grubych rękawicach palce. Willy Bauer w rozmowie z kolegami zaznaczy, że w ciągu 6 dni w obozie czwartym kilka razy proponował wcześniejsze zejście, ale zawsze napotykał opór. Jego stronę trzymała tylko mrówka. Mijają kolejne godziny morderczego zejścia. Dobrosława Miodowicz-Wolf traci siły i zdrowie. Udaje się jej zejść, a właściwie zjechać do 7100. To wtedy prawdopodobnie umiera z wyczerpania, przypięta do liny, która miała jej pomóc w bezpiecznym zejściu. To straszne powiedzieć, mówi Bauer, że kiedyś poznałem taką super dziewczynę, a ona umarła. Rok po śmierci mrówki jej ciało zostało odnalezione przez Japończyków. Odcięto je od liny i zrzucono. Anna Czerwińska, koleżanka z ekipy, pisze: w 2005 roku, chodząc po tych samych poręczówkach, miało obsesję i między obozem drugim a trzecim ciągle tylko patrzyłam, czy natknę się na jakieś ślady po mrówce. W 1986 roku na K2 ginie w sumie 13 osób, w tym troje Polaków. Od wiosny 1992 roku matka Wandy Rutkiewicz nie ma od niej żadnego sygnału. Wanda pierwszy raz Tatry widzi z daleka, przejazdem, w czasie wycieczki szkolnej. Dopiero w liceum wybiera się na pieszą wędrówkę, podczas której znajdzie się w najwyższych polskich górach. Szlify wspinaczkowe zdobywa w Skałkach. Szybko trafia jednak w Tatry, konkretnie do szkółki wspinaczkowej na hali gąsienicowej. Tam poznaje wielu słynnych już wtedy taterników. Nie zawraca sobie głowy tym, co myślą o niej inni. Buduje pozycję dobrze wspinającej się dziewczyny, która o górach myśli poważnie. W środowisku rozchodzą się wieści o ciemnowłosej piękności, która chodzi po Tatrach jak kozica. W połowie lat 60. Wanda ma już na koncie trudne tatrzańskie przejścia. Staje się rozpoznawalną postacią w środowisku. Zauważa też, że w Polsce wspinają się coraz lepiej zdolne dziewczyny, w kobiecych zespołach. W Tatrach dorównuje jej choćby Halina Krygier-Syrokomska, z którą później nieraz spotka się w Górach Wysokich. Dla Wandy, mówią ci, którzy ją znali, życie było jedno i wypełniały je góry. Zawsze myślałam, że dziecko chcę mieć i mogę, mówiła Barbarze Rusowicz. Dziś myślę, że człowiek czasem mówi rzeczy, o których nie ma pojęcia. Chyba zrozumiała, że jej życiowa pasja pochłania zbyt dużo czasu, energii i pieniędzy, by myśleć o rodzinie i potomstwie. Nie czuję potrzeby potwierdzenia sensu mojego istnienia tylko poprzez macierzyństwo, powie. A oprócz tego, jestem przekonana, że jeśli się chce, to zawsze można zrobić coś dobrego dla dzieci. W 1975 roku Wanda ma już na koncie poważne osiągnięcia. Wtedy to w Islamabadzie poznaje Karla Herlinghofera, kierownika niemieckiej wyprawy na Nanga Parbat. Rok później wymieniają listy. Karl przekonuje się, że spośród Polaków, którzy mogliby zdobyć dla swojego narodu po raz pierwszy Mount Everest, idealną kandydatką jest Wanda. Wytrzymała, silna i przede wszystkim zdeterminowana. Nie zawiedzie, kiedy przyjdzie chwila słabości i nie wycofa się tak łatwo. 16 października 1978 roku na papieża zostanie wybrany Polak Karol Wojtyła. Tego samego dnia o 13.45 miejscowego czasu Wanda Rutkiewicz staje na szczycie Mount Everestu. 8848 metrów nad poziomem morza. Nad głową tylko słońce. Jest maj 1992 roku. Partnerem Wandy Rutkiewicz jest Arek Gąsienica-Juskowy. Przez 2 tygodnie nie ruszają się z Wandą z bazy. Gąsienica-Juskowy zatruwa się czymś, ma problemy żołądkowe, gorączkę. Wanda umawia się z Carlosem Carsolio, wówczas również obecnym pod Kandżendżągą, uznanym meksykańskim himalaistą, że do obozu drugiego idą razem, ale powyżej działają oddzielnie, wspierając się w razie potrzeby. Zgadzają się na taki układ, bo Wanda chodzi raczej wolno, Carlos szybciej. 10 maja spotykają się na wysokości 7350 metrów, w miejscu przysypanego śniegiem obozu trzeciego. Wanda coś gotuje, możliwe, że zupę, po posiłku zaczyna mieć kłopoty z żołądkiem. Mówi Carlosowi, że chce jeszcze na tej wysokości przez jakiś czas zostać. Na drugi dzień rano Meksykanin dociera do obozu czwartego. Wanda pojawia się tam dopiero o 18:00. Jest zmęczona i odwodniona. Odpoczywa. 12 maja je ciepłe śniadanie i od 3:30 razem ruszają w stronę wierzchołka. Carlos idzie pierwszy, toruje drogę. Po kilkunastu godzinach staje na szczycie. Wraca i na wysokości 8200 lub 300 spotyka Wandę. Zatrzymują się na kilka minut, rozmawiają. Wanda według relacji Carlosa jest wtedy przytomna, wie co robi. Postanawia zabiwakować i następnego dnia zaatakować szczyt. Carsolio schodzi do czwórki. Tam czeka na Wandę bez jedzenia i picia przez 12 godzin. Schodzi do obozu drugiego, gdzie czeka jeszcze 3 dni. Wtedy zawiadamia przez radiotelefon partnera Wandy Rutkiewicz. Rusza znów w góry, ale załamuje się pogoda, zrywa się wiatr i zaczyna padać gęsty śnieg. Carsolio zawraca. Po latach wielkich himalajskich sukcesów i budowania pozycji jednej z najlepiej wspinających się kobiet w historii, Wanda Rutkiewicz zostaje uznana za zaginioną podczas ataku szczytowego na Kandżendżągę. Jest końcówka lat 80. Andrzej Marciniak, zwany też Marcinem, to zdolny taternik, który marzy o Himalajach. Wspinał się w tych niższych 6000. Teraz nadarza się okazja do zdobycia Mount Everestu. Jedzie, bo takiej okazji się nie przypuszcza. Najstarszy w tej wyprawie jest Zygmunt Andrzej Heinrich, rocznik 1937. Mówili o nim dziadek albo Zyga. Wspinał się już w latach 50. W następnej dekadzie robił pionierskie przejścia w Tatrach. Dokonał pierwszego w historii przejścia filara Kazalnicy Mięguszowieckiej. Potem były Alpy, 3 wierzchołki Noszaka i w końcu 7- i 8-tysięczniki. Pionierskie czasy polskiego himalajzmu pamiętał też o 2 lata młodszy Eugeniusz Chrobak. Taternik od 19 roku życia, uczestnik wypraw w Kaukaz, Pamir i Hindukusz. W 1967 roku z międzynarodową ekipą z krajów Sojuza jechał na Kaukaz, by spróbować swoich sił na 7-tysięczniku. Zdobył pik Lenina jako jeden z kilku polskich alpinistów. Wacław Otręba to rocznik 47. Podczas jednej wyprawy w 1973 w Andy peruwiańskie potrafił zejść do najgłębszej jaskini Ameryki Południowej, by później zdobyć 5- i 6-tysięcznik. W górach był pracowity, nie do zdarcia, jak ze stali. Młodych miał posłuch, a starsi go doceniali. Mirosław Falko Donsal to rocznik 52. Nie tylko w górach był kolorowym ptakiem. Dusza towarzystwa, najlepszy śpiewak przy piwie i ognisku. Nigdy wcześniej nie wszedł na 8000, choć próbował kilkukrotnie. Lubił swoją ksywkę, którą nadali mu Hiszpanie. Falco to gatunek sokoła żyjący w Andach. Słucha polskiego rocka i bluesa, kiedy z głośników lecieli Zeppelini i Floydzi, odpływał. Mirosław Gardziel Gardzielewski, rocznik 52, w latach 80. był na najważniejszych polskich wyprawach. Zdobył Daulagiri i Czooju. Zimą 87-88 brał udział w wyprawie na K2. Do wyprawy na Everest wydawał się kandydatem idealnym. tego roku pod Everestem byli też Janusz Majer i Artur Heiser, a także wspinacze z Meksyku, USA, Wielkiej Brytanii i Kanady, tak zwani Westmeni. Na wszystkich czekała ona, Góra Gór. Atak szczytowy. Pierwsi idą Marciniak z Otrębą. W trójkowym zespole z Nikiem Cieńskim docierają do obozu piątego i biwakują. Po drodze wycofuje się Otręba, a w nocy podczas biwaku Kanadyjczykowi spada część buta, bez której nie może iść wyżej. Wracają. Kolejne próby następują dość szybko. Lato w Himalajach pozwala zorganizować logistykę tak, by ataki szczytowe następowały tuż po sobie. Inaczej jest zimą, kiedy koszmarną pogodę trzeba przeczekiwać nawet tygodniami. Idą więc Falko i Gardzielewski. Wynoszą linę do obozu piątego, poręczują kuluar. Kiedy znajdują się już blisko szczytu, na zegarkach mają godzinę 14, ale wiedzą, że zabraknie im tlenu. Również schodzą. Potem Chrobak w parze z Marciniakiem. Wiedzą, że poprzedni zespół wyruszył do szczytu za późno. Ruszają w nocy. Po godzinie 15 są już wysoko. Chrobak prze w górę. Pamięta moment sprzed 10 lat, kiedy był już blisko, ale do wejścia na szczyt nie udało mu się przekonać partnera. Teraz to on jest kierownikiem. To on prowadzi. Kiedy dużo młodszy Marciniak do niego dołącza, Chrobak, siedząc już na dachu świata, mówi tylko: to już koniec, Mount Everest. Zmęczeni, niewyspani, odwodnieni i bez tlenu, bo butle zostawili razem z innymi ciężarami po drodze, muszą wracać jak najszybciej. Każda minuta spędzona powyżej 8000 metrów niszczy, wysysa energię i otępia. Nad ranem są w obozie piątym. Kładą się spać tylko na chwilę, by chociaż trochę odpocząć. Marciniaka boli gardło, ma wrażenie, że się dusi. Widzi kogoś trzeciego w namiocie. Wspomnienia Marciniaka z tamtych chwil zanotuje Andrzej Marcisz w posłowie do książki Falco Donsala. W tym półśnie miałem wrażenie, że przyszli koledzy z dołu i karmili nas prowiantem. Zacząłem naprawdę się dusić, zerwałem się, obudziłem Gienka i dopiero po jakimś czasie te duszności minęły. Wtedy połączyliśmy się z bazą, by wreszcie powiadomić, że byliśmy na szczycie. Senni i zmęczeni, Marciniak z Chrobakiem ruszają w dół. Ten pierwszy sprawdza co chwilę, czy ma przy sobie kamień z Everestu dla swojej dziewczyny. Wtedy następuje kolejny zbieg okoliczności. Na drodze załamuje się pogoda. Tak się składa, że polscy himalaiści trafiają na Everestie na monsunowe opady. Idą dalej, tym razem prowadzi Marciniak. Śnieg wali coraz gęściej, wiatr miota wspinaczami na linach poręczowych jak zabawkami. W okolicach obozu drugiego śnieg sięga już pasa. Docierają do obozu pierwszego, gdzie są Donsal i Gardzielewski. Czekają, by do bazy wrócić razem z kolegami. Z bazy ruszają Otręba i Heinrich, by torować drogę. Wszyscy spotkają się na przełęczy Lola. Andrzej Marciniak po wszystkim opowie. Dochodziło południe. Pierwszy wpięty był Gienek, za nim ja, potem Falco, następnie Gardziel, Wacek i Zyga. Tak piliśmy się do góry, zmieniając się na prowadzeniu. Trzeba było udeptywać śnieg, tak centymetr po centymetrze szliśmy do góry, dając krótkie zmiany. W pewnym momencie na prowadzenie wyszedł Wacek. Przetorował z 10 metrów. Zbliżał się do niego Gardziel, żeby go zmienić w tej ciężkiej pracy. Czekaliśmy w bezpiecznych odległościach co 3 metry na dokonanie zmiany. W pewnym momencie, gdy Gardziel zrównał się z Wackiem, pamiętam to dobrze, bo aż się zdziwiłem, co jest grane, śnieg jakby podniósł się przede mną i otworzył jakby falę, która zaczęła błyskawicznie zsuwać się w dół i pochłaniać wszystko, co było po drodze. Odzyskuję przytomność u podstawy ściany. Jest ranny, ma powybijane zęby. Na zdjęciach tuż po powrocie z Everestu jego twarz jest pokryta purpurowymi strupami. Teraz Marciniak rozgląda się, widzi gdzieś poruszającą się rękę, gdzie indziej wystające buty. Postanawia w pierwszej kolejności pomóc tym, których trzeba odkopać. Spod warstwy śniegu udaje mu się wydobyć Wacława Trębę. Wydaje mu się, że kolega żyje, oddycha. Dociera do wołającego o pomoc Heinricha, przykrywa go puchową kurtką. Odkopuje Mirosława Gardzielewskiego, ale ten nie daje znaków życia. Marciniak chwyta radio i informuje bazę o lawinie. Wraca do Otręby, który przestał się ruszać, reanimuje go, słuchając rad lekarza wyprawy wydawanych przez radio. Bez skutku. Odcina od liny Falco Donsala, odwraca go na plecy. Od razu rozumie, że i jemu nie jest w stanie pomóc. U podstawy ściany zostaje jeszcze Chrobak. Prawdopodobnie ma złamaną nogę, Marciniak ją usztywnia. układa starszego partnera na karimacie rozłożonej w śnieżnej platformie. Do nocy pozostają na miejscu, ale później niebezpieczeństwo kolejnych lawin rośnie. Muszą ruszać w dół. Chodzą tylko kawałek, chrobak narzeka na ból. Po rozmowie z bazą Marciniak idzie do kolegi zapytać, co dalej. Okazało się, że tak jak go użyłem do snu, tak pozostał na zawsze, zapamięta. Na dole w akcję ratowniczą angażuje się Arthur Heiser. Po wielu próbach i wysiłkach organizuje transport. Pojechaliśmy, przekroczyliśmy tę granicę. Z niedużymi przygodami dostaliśmy chińską ciężarówkę. Po 36 godzinach jazdy byliśmy w chińskiej bazie pod Everestem, wspomni później. Po około 2 godzinach lawirowania między szczelinami ratownicy są w obozie Lola przy Andrzeju Marciniaku. Postanowił spróbować dotrzeć do bazy na własną rękę. Ubrał się, założył buty i usłyszał głosy. Były to głosy Artura i dwóch jego kompanów, Roba Hola i Garego Bala. W międzyczasie do Katmandu przyleciała narzeczona Marciniaka. Czekała na rezultat akcji. Heiser zapamięta, że Andrzej radził sobie dziarsko, szedł o własnych siłach. Wieczorem byli już przy ciężarówce. Znowu 36 godzin jazdy, prosto przed hotel. Podszedłem do Agnieszki, wspomni Heiser. Masz go, bierz. Jest cały i zdrowy. Za chwilę wrócimy pod Nagą Górę. Na razie Tomek przylatuje z Irlandii do Warszawy. Znowu stare śmieci, trochę śmiechu, trochę powagi. Naga przestała być sprawą między nim, górą i resztą świata, która patrzy mu na ręce. Teraz to już sprawa tylko między nim i górą. Spędziliśmy tutaj fajny czas, opowiada jego przyjaciel. Wcześniej przez jakiś czas mieliśmy kiepski kontakt. Tomek poprosił, żeby odwieźć go na lotnisko. Zauważyłem, że jest jakiś inny. Zaniepokoiło mnie to, poczułem, że jest coś inaczej niż dotychczas. Nie rozpatrywałem jakichś czarnych scenariuszy, bo nigdy tego nie robię, ale potem, kiedy wszystko się wydarzyło, miałem wrażenie, że wtedy to przeczuwałem. Tomek spotyka się z przyjaciółką. Mówi, że gdyby Eli go nie przycisnęła, to by w tym roku odpuścił. Zapewnia, że jest dobrze przygotowany. Chodził codziennie na siłownię, wbiegał na wieżowce po schodach. Przyjaciołom przesyłał filmiki. Wiesz, wbiegłem już na 14 piętro. Żegnają się serdecznie. Przyjaciółka mówi mu: Tomek, do zobaczenia. Innego scenariusza nie zakładam. Jego syn bardzo płacze. Prosi Tomka, żeby nie jechał. Potem będzie wspominał. Przecież tata mi obiecał, że wróci. Tomek zawozi dzieci do szkoły i przedszkola. Wraca jeszcze do mieszkania byłej żony. Żegnają się. Joanna daje Tomkowi książkę Czasem czuły, czasem barbarzyńca Tomasza Kwaśniewskiego i Jacka Masłowskiego. To rozmowa o byciu mężczyzną, ojcem, partnerem w trudnych czasach. Mówi mu, żeby się nie wygłupiał, że ma po prostu wrócić i już. W mieszkaniu Tomek zostawia mały plecaczek, na później. W plecaku sweter, bielizna, kilka drobiazgów. Joanna nie otworzy go do dziś. Przed odlotem Tomek dzwoni jeszcze do Częstochowy. No, tata, to ja jadę, mówi. To jego siódma próba. Dziennikarze piszą o niej z wykrzyknikami na końcu zdania. Kiedy przypominają, że Nanga Parbat została już zimą zdobyta, dodają: oczywiście. Tomek znowu prowadzi zbiórkę crowdfundingową. Potrzebuje na wyprawę 30 tysięcy złotych, ale atmosfera tegorocznej wyprawy wydaje się inna, gorsza niż zwykle. Pozbawiona tej radosnej, słonecznej energii, którą zawsze, nawet mimo kłopotów, roztaczał wokół siebie Tomek. Po raz kolejny jest pod Nangą z Elisabeth Revol. Tę ostatnią wyprawę polsko-francuski duet zaczyna nieco wcześniej niż poprzednią. W bazie wspinacze stawiają się 23 grudnia 2017 roku. Chcą atakować górę częściowo znaną już sobie drogą Messner-Eisandl-Tomaset. Znowu planują zdobyć Nangę na lekko. Prognozy na początku nie są optymistyczne. Wiatr ma sięgać prędkości nawet 135 km na godzinę. W tym samym czasie w Karakorum pod K2 działa Polska Narodowa Wyprawa, której celem jest pierwsze zimowe wejście na 8-tysięcznik. To ona przyciąga na razie uwagę dziennikarzy i nie tylko w Polsce. Eli i Tomek w tym roku wysyłają do mediów mniej informacji. W kontakcie ze światem pomagają im przyjaciele. W styczniu portal wspinanie.pl pisze: Nieco w cieniu doniesień narodowej wyprawy na K2 i wyprawy Aleksa Cikona na Mount Everest trwa wspinaczka, którą można zakwalifikować do czystego alpinizmu z całym jego dobrodziejstwem, ale także z nieuchronnie idącym z nim ryzykiem. Francuska Elisabeth Revol i Tomek Mackiewicz znajdują się ponad granicą 7000 metrów na Nanga Parbat i podjęli próbę zdobycia tego 8000-nika. Próba się jednak nie udaje. Tomek i Eli wracają do obozu drugiego. A tak planują podjąć 25 stycznia. 27 Tomek pisze w SMS-ie do bliskich. Jesteśmy na 7300. Straszna walka. Jeśli pogoda dopisze, jutro szczyt. To kluczowa informacja. W zimie w Himalajach straszna walka nie oznacza, że jest źle. Oznacza, że jest bardzo źle. Dwa dni wcześniej o godzinie 13:20 wielkie chmury zasłaniają widok z bazy. Nie widać Tomka i Eli. Wspinacze czekają, aż wiatr ucichnie, żeby móc powalczyć o szczyt. Idziesz, krok za krokiem, jak w mantrze. Krótkie wdechy, ból, miękkie nogi i przemarznięte palce. Czujesz, jakbyś umierał, ale nie umierasz. Kamienie, lód i śnieg. Nad Nangą niebo. Jeszcze niebieskie, rozświetlone, piękne. Chwilę później lekko się zarumieni. Nad Himalajami zacznie się zachód słońca. Elisabeth Revol kieruje obiektyw na siebie. Mikrofon nagrywa jej słowa w doskonałej jakości. Barwy są nasycone, a kadr szeroki. Na drugim planie ciemna kropka. Raz przybiera ludzką postać, raz wygląda jak kamień. Kropką jest Tomasz Mackiewicz. Z bazy widać teraz dwoje wspinaczy. Są w kopule szczytowej. Do szczytu pozostaje prawie 100 metrów w pionie. Jest 5 po południu, niebo wpada w czerwień. Godzina walki ze sobą, z wiatrem, z rakami, z ciężarem, ze strachem, z wątpieniem, z górą. O 18 czasu lokalnego Elisabeth Revol i Tomasz Mackiewicz stają na szczycie Nanga Parbat. Z perspektywy Elisabeth te ostatnie chwile wyglądały tak. Obudziliśmy się w nocy, wyszliśmy koło 7-8. Czuliśmy się dobrze, byliśmy zadowoleni, chociaż nie było łatwo znaleźć drogę na szczyt. Było tam mało śniegu, korytarz nie był dobrze widoczny. Z daleka wydawało się to łatwe, ale gdy już tam byliśmy, okazało się, że droga jest dość skomplikowana. Straciliśmy kilka godzin i stąd mieliśmy opóźnienie. O 17:15 włączyłam telefon, by wysłać swoją pozycję mężowi. Cały czas właściwie byłam w kontakcie z Francją. Pomyślałam, że jest już późno, ale byliśmy 90 metrów pod szczytem. Nadchodziły chmury, było pięknie, było późno. Powiedziałam o tym Tomkowi. Spytałam, co robimy, jest 17:15, idziemy nocą? Powiedziałam mu, że chcę iść na szczyt. On się zgodził. Tej nocy Eli wysyła SMS-y do bliskich we Francji. Informuje, że z Tomkiem jest źle. Daje mu leki, pokazuje drogę, prowadzi. Tomek, schodząc ze szczytu, wspiera się na jej ramieniu. Ma odmrożony nos, ręce i nogi. Po brodzie spływa mu krew. O 23:00 czasu miejscowego Eli wysyła wiadomość do 3 osób. O 19:00 we Francji i 18:00 w Irlandii adresaci odczytują tekst. Tomek potrzebuje pomocy. Ma odmrożenia i nic nie widzi. Współpracownicy Eli zaczynają organizować pomoc. Spowolnienie, opadnięcie, Tomek, nie poddawaj się, nie zasypiaj. Tak według Marka, jego przyjaciela, mogą wyglądać ostatnie chwile Tomka Mackiewicza. Każdy z nas rzeźbi swój los tak, jak pozwalają mu na to warunki. Siła woli, instynkt. Każdy jest inny. I każdy, choćby nie wiem jak bardzo się zarzekał, ma w sobie coś, co rano każe mu wstać z łóżka i walczyć dalej. Dla jednego będzie to rodzina, dla drugiego dziennikarstwo, dla trzeciego zdobywanie 8000-ników. Każdy z nas poszukuje w życiu czegoś, co choć na chwilę nada życiu sens. To poczucie, że krótki pobyt na tym świecie jest po coś. Przez kilka lat spotykałem się z polskimi himalaistami i ich bliskimi, żeby zrozumieć, dlaczego idą w góry, skoro na dole życie, praca, mąż, dziecko, rachunki do zapłacenia. Jak tłumaczą sobie miesięczne pobyty w krainie wiecznego lodu, podczas gdy córka albo syn czekają w domu? Najbliższych himalaistów, którzy zostali tam na zawsze, pytałem, czy mają do gór pretensje. Czy znienawidziły je dlatego, że zabrały im mamę, żonę lub siostrę? Za każdym razem widziałem siłę. Siłę i pewność, że góry nikogo nie zabierają. Pewność, że jeśli mama, żona, siostra tam umarły, to stało się to w najpiękniejszych chwilach ich życia. Kiedy czuły się spełnione, kiedy właśnie przeżywały te kilka sekund przeczucia, że jednak było warto. Zawsze widziałem uśmiech, zachwyt, podziw i pokorę. Himalaiści poza niesamowitymi opowieściami dają nam właśnie możliwość obcowania z tą cenną i trochę zapomnianą cnotą. Z pokorą, w takich momentach jak tragedia na Nanga Parbat, warto sobie o niej przypomnieć.